Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Ukrainiec w Polsce, rozpoznawalny, żyje tu już od 14 lat. Dziennikarz, aktywista, wolontariusz, uczestnik kampanii Twarze Depresji, redaktor naczelny Nowej Polszczy. Nowa Polszcza to jest ukrainojęzyczny magazyn i portal o Polsce. Autor pomysłu antologii Wojna 2022, dzienniki, wiersze, eseje. Antologia zawiera teksty najważniejszych ukraińskich pisarzy. Te teksty powstawały w okopach, w schronach bombowych, ośrodkach dla uchodźców, na przejściach granicznych, przy dźwiękach syren, w mieszkaniach bez prądu. A jednak to nie jest tylko o cierpieniu. W tej książce, jak mówi autor tego przedsięwzięcia, jest też dużo godności, czystej energii. Te teksty otwierają serca. Te teksty też pokazują, jak silny, piękny, odważny potrafi być człowiek, nawet w tak nieludzkich warunkach, jakie funduje wojna. Porozmawiamy o historiach ludzi, którzy napisali teksty do tej antologii, o stanie ducha i umysłu Ukraińców w czasie wojny, ale też o polsko-ukraińskim wzajemnym zrozumieniu lub niezrozumieniu zaraz po agresji Rosji na Ukrainę w 2020 roku i teraz, gdy zainteresowanie wojną w Ukrainie, co by nie powiedzieć, zmalało. Żenia Klimakin, witaj wojowniku.
Dzień dobry.
Żeniu, ta książka została najpierw wydana po ukraińsku. Czy od razu wiedziałeś, że ona będzie też po polsku?
No takie miałem plany i nawet myślałem, że głównie zależy mi na tym, żeby to zostało przetłumaczone, bo to, że my w tym wszystkim żyjemy, to jedna rzecz, ale ta książka jakoś tak pokazuje i mam taką nadzieję, że wytłumaczy innym światu zewnętrznemu, Polsce, może będzie tłumaczenie jeszcze na inne języki, bo są takie już wstępne rozmowy i dostaję informację, że są zainteresowani tłumaczeniem tej książki na inne języki. Przecież o co chodzi? Żeby człowiek w tej całej trudnej sytuacji, w każdej trudnej sytuacji zobaczył innego człowieka. Nie naród, nie jakąś klasę socjalną, nie kolor skóry, a zobaczył po prostu drugiego człowieka i jakoś swoją empatię, chociaż w Polsce to tej empatii, my Ukraińcy z tym spotkaliśmy się, oceany tej empatii. I cały czas mówię dziękuję, 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 dziękuję.
To jest bardzo ważne, co ty mówisz, ale jakby nie uciekniemy od tego, że to zainteresowanie wojną i ta empatia no trochę zmalały, jak powiedziałam przed chwilą, ale to chyba naturalne. Chyba nie sposób, żeby to się odbywało zawsze na tym samym wysokim poziomie, bo trzeba żyć. Sami Ukraińcy, sami uchodźcy tutaj w Polsce mówią, że oni też chcą się śmiać, oni też chcą doświadczać przyjemności życia, a nawet urody tego życia.
To prawda, niewątpliwie. I z innej strony człowiek się przyzwyczaja. Pamiętasz, ileś lat temu była taka książka Karoliny Sulej o modzie w getcie, o modzie, o tym, jak człowiek chciał dobrze wyglądać
w obozach koncentracyjnym.
Zagłady, tak. Rzeczy własne chyba się nazywała ta książka. I to jest prawda, w najgorszych warunkach, a powiem nawet inaczej, że w najgorszych warunkach człowiekowi jeszcze bardziej czasem zależy na tym, żeby pozostać człowiekiem, żeby jakoś tak normalnie wyglądać, mieć czyste włosy i widzieć nie tylko przed sobą jakieś koszmary i straszne sytuacje, więc no, taka jest nasza psychika. Tacy jesteśmy, tak, że potrzebujemy jednak nie tylko i nie potrafimy tkwić tylko w tym złym, ale jeżeli pozwolisz, chcę jeszcze trochę się odnieść do tego, bo bardzo często słyszę to pytanie, no i co, temat mniej interesuje już ludzi, spada zainteresowanie, nawet wczoraj w Onecie byłem z tą antologią naszą i też padało to pytanie i wiesz co, I tak, i nie. Bo ta i pomoc, i wsparcie, dlaczego się wydaje, że to zmalało? Bo na początku to było takie powszechne, bardzo chaotyczne, bardzo oddolne, bardzo spontaniczne, wszyscy się rzucili. Teraz ta pomoc i to wsparcie mocno się kanalizowało, ukierunkowało. Są pewne ścieżki, duże fundacje, organizacje, które po prostu robią swoją robotę i to wciąż trwa. Też nie zgodzę się z tym, że interes takich zwykłych ludzi już zniknął. Dla mnie było takim testem, wiesz, bo Martyna Wojciechowska zrobiła niesamowitą rzecz. Jedna z pierwszych w ogóle, kto zainteresował się tematem przemocy seksualnej w kontekście wojny Rosjan przeciwko Ukraińcom i pojechała w Ukrainę, żeby porozmawiać z tymi kobietami. Ja trochę tam coś przed tym wyjazdem widziałem i coś tam próbowałem podpowiedzieć, żeby jak, gdzie szukać bohaterki i tak dalej. Wybrane zostały niesamowite postaci. Naprawdę, to są bohaterki. To ja, wiesz, przy tytule twojego podcastu, to muszę teraz wstać, wyjść w ogóle i zostawić tu krzesło dla tych kobiet niesamowitych, których spotkało. No tak straszne rzeczy spotkały. Często to przecież są kobiety, które mają po 60, które były gwałcone w sposób grupowy i to jest straszne. I ja, kiedy była emisja tego programu, ja potem zadzwoniłem do przyjaciółki Hanki Iwsiewickiej, która jest reżyserką Kobiety na krańcu świata i mówię: Haniu, powiedz mi prawdę, proszę. Jak patrzysz na słupki i porównujecie, jaki program oglądalność była, nie była, bo ja boję się tego, że ten temat nasz ukraiński...
Może odstraszyć.
Tak, że... A jeszcze ten temat, wiesz, no, przemoc seksualna, no strasznie to wszystko brzmi i człowiek ma prawo tak odruchowo reagować, że oj, nie,
już
ja już
nie
mam
opędzam
dość
się
tego.
Jak odmuchy, tak.
I ona powiedziała: wiesz co, dobra oglądalność była.
Jednak.
I mi to tak, czyli tak. Ta empatia w nas żyje, czyli
cały
jednak
czas.
Człowiek nie pozostaje obojętny. Rzeczywiście on się przyzwyczaja i strasznie to brzmi. No ale chcemy żyć i chcemy nie tylko cierpieć, płakać, ale czasem chcemy zobaczyć niebo, kwiatek, usłyszeć jak ptak śpiewa, przytulić bliską osobę, poczuć smak kawy rano, wzruszyć się przy książce czy przy filmie wieczorem. I nawet jeżeli twoje życie przypomina koszmar, masakrę, no to czasem po prostu trochę zapomnieć o tym i być w tym innym, normalnym życiu.
I wiesz, i tutaj chodzi też chyba o to, żeby doświadczyć jakiegoś rodzaju godności, bo to też się człowiekowi należy, bez względu na to, czy jest wojna, czy jej nie ma. Przypominam sobie, kiedy wspomniałeś o tym, że ważne jest to, żeby dobrze się ubrać, dobrze wyglądać, schludnie i też atrakcyjnie. Przypomniało mi się, co powiedziała mi jedna z dziewczyn, która pomaga na granicy polsko-białoruskiej, wolontariuszka, która pomaga jawnie. Ona mówi, że nierzadko była świadkiem, jak ci ludzie, którzy byli w lesie, mieli jeszcze w jakichś reklamówkach swoje lepsze ubrania, żeby przebrać się wtedy, kiedy już się przedostaną do tego lepszego świata. I pamiętam też komentarze Polaków, Straży Granicznej, ale nie tylko, którzy mówili: oni nie są tacy biedni, jak wam się wydaje, bo oni mają takie drogie ciuchy, prawda? Ale to są takie rzeczy, jak powiedziałeś, nam przyrodnie, takie, które świadczą też o naszym człowieczeństwie, że chcemy wyglądać, wypaść dobrze, godnie.
Wiesz co, opowiadasz o tym ubraniu, a mi przypomniała się historia. Kiedyś badałem jako dziennikarz temat Wielka Szpera. W czasie II wojny światowej na terenie Łodzi było getto. Oni wtedy w ogóle, Niemcy, zmienili na Lichtmannstadt nazwę miasta Łódź. I tam też było getto, oczywiście, gdzie wszystkich Żydów spędzono. I w pewnym momencie naziści postanowili, że no, za dużo jest tych, którzy nie pracują, tylko jedzą ten chleb, zjadają niepotrzebnie i w ten sposób postanowili, że zabierają dzieci rodzicom i osoby starsze, które nie są już zdolne do tego, żeby pracować. I kiedy pracowałem z tymi materiałami wszystkimi, czytałem te jakieś dzienniki, które pozostały, książki, które są, żeby napisać duży tekst o tym, to zwróciłem uwagę na jeden taki szczegół, że rodzice, kiedy musieli oddawać swoje dzieci, oczywiście to była masakra, płakali, krzyki, no, zabrać dziecko małe matce czy ojcowi, ale jednak oddawali bardzo często, żeby te córeczki i synkowie szli w najlepszych ubrankach.
Niesamowite.
Oczywiście naziści wszystkich wywieźli potem do komór gazowych, zabito i tych dzieci, i te dorosłe osoby, ale było w tym coś takiego, tak, może dla kogoś niewytłumaczalnego, ale ja z naszej dzisiejszej
perspektywy... W takiej drastycznej sytuacji,
tak, ale jednak... ja z tej naszej dzisiejszej wojennej perspektywy to bardzo rozumiem, że ty chcesz, a zwłaszcza jeżeli ktoś rozumie, że to może być, każda chwila może być ostatnia i dlatego Ukraińcy mówią, ktoś przyjeżdża do Kijowa i mówi... Oni siedzą w knajpach.
Tak. I też są ludzie zbulwersowani. Ale wiesz, też przypominam sobie taką sytuację z Dubna. Mamy tam przyjaciół. Oni czasami przysyłają zdjęcia, czasem filmiki. Jak wiadomo, tam bez końca odbywają się jakieś pogrzeby. Przyjeżdżają gieroje z frontu w trumnach i na głównych placach, na tak zwanych płoszczach, odbywają się pogrzeby, na które przychodzi całe miasto czy miasteczko. Na tych płoszczach też jest mnóstwo zdjęć ludzi, żołnierzy, którzy już nie żyją. Sama będąc w tym Dubnie na początku lata, byłam na takim pogrzebie. Tam była taka sytuacja, pamiętam, widziałam na jakimś filmie, że chowali kawalera. Bliscy tego kawalera nieśli takie korowaje.
Jak na wesele.
Jak na wesele.
Tak, jest taka tradycja.
Niesamowite. Wiesz,
i że to... bardzo często tak ubierają, jeżeli ktoś został zabity albo zmarł wcześniej i nie był żonaty na przykład, to w takim ubraniu tak gdyby na wesele. I kiedyś była taka tradycja też, że dziewczyna, jeżeli tak młoda już... I nie żyje, zmarła, to nawet czasem było tak, że pogrzeby w sukni ślubnej.
No właśnie, to jest inna mentalność jednak, ta wasza mentalność. No. Albo na przykład czym my się czasami bulwersujemy, albo może to za mocno powiedziane, dziwimy. Wspaniałe słodycze ukraińskie. Przepyszne, uwielbiam. Teraz często w opakowaniach z emblematami albo sinio-żółtymi, niebiesko-żółtymi, albo z hasłami, sloganami Sława Ukrainie, Gierują Sława, albo, nie wiem, z jakąś bombą, rakietą i tak dalej. Niektórzy u nas pukają się w głowę.
Czy ich pogięło?
Czy ich pogięło, prawda?
No tak, kochani, ale... nas no, rzeczywiście pogięło. My rzeczywiście teraz wszyscy, to taki kamień gałup, mamy nierówno pod sufitem, nas wszystkich pogięło. To jest i śmieszne, i nieśmieszne jednocześnie, bo między wierszami, we wszystkim, o czym tu rozmawiamy od pierwszej sekundy naszej rozmowy, dlaczego to wszystko się dzieje? Każdy ten sposób, nawet to opakowanie na cukierkach, co my chcemy powiedzieć? Jesteśmy.
Jesteśmy, tak.
Bo ta cała walka, która się toczy, ona jest, się toczy o to być albo nie być. I to jest taki sposób wyrażania tej jedynej myśli. Jesteśmy. I na cukierkach chcemy to. I na słupach w Ukrainie.
I na rakietach.
I
Olga
na rakietach,
Solosz teraz
i na przystankach autobusowych robi taką akcję, żółto-błękitnych.
Tak.
Wszędzie zaznaczamy tymi kolorami swoje miejsce i mówimy, jesteśmy i chcemy być. I mamy prawo być. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś postanowił, że my nie mamy prawa być na tej planecie.
Pisarz z Charkowa, wspaniały, znany już w Polsce,
Żadan
też. Każdy swój kawałek dziennika, opublikowany zresztą w tej antologii Wojna 2022, każdy swój kawałek, każdy fragment, każdą notatkę z dnia kończy tym, a nad miastem powiewają nasze flagi.
Tak.
I jesteśmy...
Jak refren piosenki
tak,
jakiś, tak?
I drodzy, dobrej nocy, jak najspokojniejszej. Jutro obudzimy się o jeden dzień bliżej naszego zwycięstwa.
Tak.
To jest niebywałe, wiesz. Tak. Słuchaj, ale właśnie, będziemy jeszcze mówić o tej wierze w zwycięstwo, w peremogu, jak mówią Ukraińcy, ale po kolei. Jesteś jako dziennikarz, redaktor Nowej Polszczy, no takim naprawdę żywym, bogatym źródłem informacji o tym, co w Ukrainie, co wśród Ukraińców i tam, i tutaj, także o Ukraińcach w Polsce właśnie. A ty jesteś Ukraińcem z Polski, ale nie jesteś uchodźcą.
Bo
jak to się stało
lat.
Właśnie, że ty tutaj przyjechałeś? Co cię tutaj do Polski przywiodło te 14 lat temu?
O Boże, to jest tak długa i historia. Dzięki wojnie to wydaje się, że to nawet nie jakieś poprzednie, a kilka żyć przed tym. Jeszcze wszystko się wydarzyło, ale...
Inna epoka.
W ogóle od dawna w ogóle nawet o tym nie myślałem.
A ja ciągle się nad tym zastanawiałam. Ja mówię, jak ten Żenia tutaj trafił?
To było tak, że urodziłem się w małej miejscowości, centralna część Ukrainy, że to mężczyzna, miasto Berdyczów. Starsze pokolenie kojarzy, jeszcze młodzież nie bardzo. Zdanie to Piszna Berdyczów.
Tak, byłam tam w muzeum.
Tak, tak?
Tak.
Wow.
Tam jest muzeum Konrada, tak.
Tak, no bo tak. Konrad urodził się tam właśnie w naszych okolicach, Józef Konrad. I przeprowadziłem się najpierw do Kijowa, bo na wschodzie, jak ty dobrze wiesz, wszystko się dzieje tylko i wyłącznie w stolicach, w dużych miastach, więc co tam Berdyczów, więc szybko pojechałem, mając 19 lat, do Kijowa. Z 10 lat w Kijowie mieszkałem, pracowałem w mediach, w telewizji, w radio i potem nastąpił ten taki moment, kiedy dużo rzeczy w tym samym czasie się wydarzyło. W radiu, w którym pracowałem od pierwszego dnia, zmarł właściciel, nowa, nie do końca mi odpowiadało, co zaczęło się dziać. Nikt nie wypędzał, ale tak już poczułem dyskomfort, a przedtem było bardzo fajnie. W telewizji też zmiana, pracowałem w Ukrainie w śniadaniówce, więc tam też zmiany nastąpiły, takie, że szefostwo się zmieniło. Wszystko w tym samym czasie się działo. I co jeszcze? I w tym samym czasie ja dostaję wizę do Polski. Wtedy potrzebne były wizy. Ja miałem kartę Polaka, bo też mam polskie pochodzenie. I już wtedy, mieszkając w Ukrainie, mówiłem po polsku. Trudno mi ocenić, na ile dobrze, ale rozmawiałem, słuchałem. Pierwszą książkę czytałem Pana Tadeusza. Umęczyłem się strasznie, ale zacząłem, powiedziałem, no nie, ja muszę to skończyć. Ja muszę to skończyć i doczytałem do końca.
Sperty Ukrainiec.
Na pamięć nauczyłem się pierwszej płyty Edyty Górniak i dlatego do dziś pamiętam na pamięć wszystkie piosenki, Kasztany.
Żartujesz.
Czuję cię tak mocno, przez dach mury wielkich miast otulam się tobą.
Jestem kobietą.
Tak. Wodą, ogniem, tak. Mnóstwo kolęd na pamięć. To jeszcze z tych czasów berdyczowskich, kiedy kasety były, a nie płyty. Znam milion polskich kolęd, czym na początku swoich przyjaciół polskich, nowo poznanych, no to jak zapraszali mnie na Wigilię, to byli mocno zdumieni, że ja każdą polską kolędę mogę nucić, a nawet znam piosenki patriotyczne w rodzaju Ojczyzno ma ile razy we krwi skąpana, jak wielka jest twoja rana. I dostaję wizę jeszcze do Polski, a ja zawsze chciałem, no bo od strony mojej babci, od strony taty, no to oni byli z Krakowa. Ja zawsze chciałem, ja przedtem już kilka razy w Polsce byłem i tak sobie myślałem zawsze, a może pojechać i tak mi się chce. Ja pojechałem. Najpierw przyjechałem, żeby
zbadać
po prostu
teren.
Przyjechałem tu przyjaciółka z Berdyczowa, z którą przyjaźnimy się od dzieciństwa, Ola, która wyszła za mąż za Polaka. U nich tak, żeby zobaczyć, zorientować się, czy będę dobrze tu się czuł. I potem, nie zanudziłem cię jeszcze?
Nie.
I słuchaj, i potem wydarzyła się niesamowita rzecz. Oni mnie pierwsze dni wozili wszędzie, a ja nic nie rozumiem. Przyjechałem do tej Warszawy, żeby tak, nie mówiąc oczywiście im, że ja tu będę się zastanawiał, przyjechać tu pomieszkać, czy myślą, że turystycznie tylko i wyłącznie przyjechałem. Więc wożą mnie jakaś jedna droga restauracja, druga, wszędzie samochodem. I ja, cholera jasna, nic nie rozumiem w ogóle, gdzie ja jestem. Nie rozumiem, jak to miasto funkcjonuje, co, gdzie, więc po kilku dniach mówię: Olu, Mateuszu, dziękuję ogromnie.
Ja teraz
dajcie
sam
spokój, ja pojeżdżę sobie. Kupiłem bilet na 3 dni, wtedy już były takie do autobusów, no i sobie jeżdżę i przyjeżdżam. W skrócie opowiem tę historię, bo tam mnóstwo bardzo ciekawych szczegółów, takich drogowskazów dla mnie, które potwierdzały mnie w przekonaniu, że ja muszę tu pozostać. Kilka rzeczy takich się zdarzyło, ale najważniejsze. Jestem na Nowym Świecie, patrzę, aha, a jak się dojeżdża na lotnisko, żeby tak, a 175, bilet mam, jadę, przyjeżdżam na lotnisku, jestem tam, połaziłem po lotnisku i na przystanku autobusowym czekam na swój autobus, podchodzi do mnie pani i pyta mnie, proszę pana, okulary mam schowane, nie widzę, czy mógłby pan mi podpowiedzieć autobus, numer za ile minut? Ja czytam, mówię, za tyle minut, ona mówi, a słyszę, że pan nie jest z Polski, pan jest chyba cudzoziemcem. Ja mówię, no tak, z Ukrainy. Ona mówi, oj, u was tam jest tak trudna sytuacja w 2009 roku.
Co to była za trudna
co to
sytuacja?
Było? To w ogóle raj tak. był. Ja mówię, tak, trudna sytuacja, ale proszę pana, niech pan się nie martwi. W Polsce też kiedyś było bardzo źle, a teraz, proszę pana, jesteśmy w Unii, wszystko jest cudownie, wszystko jest pięknie, więc też wszystko będzie dobrze, autobus się zbliża, ona patrzy na autobus, patrzy na mnie, jak pan się nazywa, czym pan się zajmuje. Ja mówię, że nie, Klimakiem, dziennikarzem jestem i pytam, a pani kim jest, czym pani się zajmuje?
No,
i ostatnio ostatnie zdanie, które ona rzuca przed tym, jak uciec. Maja Komorowska.
Coś takiego. No, to i miałeś szczęście.
Ja nie skumałem, bo oczywiście te wszystkie filmy oglądałem wcześniej, ale jakoś nazwisko, wiesz, i... No,
tak, zachęciła
więc
cię.
Ona odjeżdża, ja zaczynam googlować i myślę, ja pierdykam. No dobra, czyli
z kim
okay,
ja miałem
tak
do czynienia?
Po prostu w
tak.
pierwszy mój samodzielny dzień samodzielnego poruszania się Warszawą, ja tu po prostu ikonę polskiego kina spotykam tak. i teatru.
No na to, przystanku.
To chyba, że nim wszystko będzie dobrze. Wróciłem do nich, mówię, słuchajcie, te rzeczy tu zostaną, ja pojadę jeszcze, chyba będę w Polsce i tak przez pierwszy miesiąc u nich mieszkałem, ale bardzo szybko mieszkanie wynajęło mi tak jakoś. I wiesz co, ja w Polsce od pierwszego dnia czuję się, nie chcę nawet mówić jak w domu. Ja od pierwszego dnia jestem w domu. Ja miałem takie wrażenie, że ja tak gdybym wrócił do siebie. Przy czym wiem już, rozmawiając z większością swoich naszych rodaków, rozmawiając o naszym doświadczeniu, kto ma jakie, wiem, że tak, że bardzo rzadko tak się zdarza. A ja właśnie tak miałem, że ja do Kijowa leciałem, lecę do domu, z Kijowa do Warszawy lecę, lecę do domu i ja nie miałem żadnego konfliktu wewnętrznego, takiego dyskomfortu jakiegoś, że mi coś tu nie odpowiada, że...
Jak myślisz, z czego to wynika? Czy z tych genów, czy z twojej wrodzonej otwartości?
No nie, nie wrodzona otwartość, a to właśnie wydaje mi się, że te geny i te, ten polska babcia, polski dziadek tam gdzieś we mnie.
To jest ciekawe, bo ja mam sporo znajomych na Ukrainie i oni często mówili, to często ludzie kultury, artyści, muzycy, i oni mówią, że dla nich zawsze Polska to było takie okno na świat i zawsze powtarzali, że bardzo lubią Polskę. Trochę nie dowierzałam, bo ta nasza historia, wiesz, była różna. I Polacy czasami zachowywali się w stosunku do Ukraińców z pozycji wyższego, lepszego, pana. Więc dziwiłam się, jak tak mówili, ale naprawdę bardzo często to słyszałam i nadal to słyszę. Czy ty to potwierdzasz, że Ukraińcy, no przynajmniej nie wiem, z zachodniej części Ukrainy, czy z centralnej części Ukrainy, nie wiem jak jest na wschodzie, rzeczywiście Polskę lubią?
Badania są prowadzone, nie chcę, żeby to było w oparciu o jakieś moje uczucia, widzimisię i tak dalej. Sondaże są prowadzone w ciągu ostatnich lat, które od lat już świadczą o tym, że najbardziej lubianym, najbardziej szanowanym narodem są Polacy właśnie. Mm-hmm. I to bym powiedział, że to jest taka konstanta.
Okay.
Oczywiście często pojawiają się różne wrzutki takie w polskich mediach i to bardzo często jest inspirowane rosyjską propagandą i specjalnymi akcjami takimi, żeby skłócić, albo wyciągają, jak w każdym narodzie są za przeproszeniem jacyś debile, którzy albo w sposób nieadekwatny się zachowują, albo jeszcze coś, żeby wyciągnąć takie przypadki i zrobić tak, że to jeden, czyli cały naród tak. i tak dalej. I dlatego często też słyszę takie pytania w Polsce. Jakie Ukraińcy tak naprawdę mają stosunek wobec Polaków? A prawda jest taka, że to jest najbardziej lubiany naród, najbardziej szanowany naród. I z kim rozmawiam, no to po prostu, a zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Polska i Polacy przede wszystkim tak pomogli i tak nie pozostali obojętni i tak się otworzyli na to nasze nieszczęście, no to... Drodzy, nawet jeżeli widzieliście i słyszeliście jakieś przypadki, które wchodzą w konflikt z tym, co ja teraz mówię, proszę mi uwierzyć, że taki mainstreamowy stosunek to jest naprawdę szacunek, wdzięczność i naprawdę Ukraińcy lubią Polaków, kropka.
Właśnie, i mamy tego wspólnego wroga, a wspólny wróg zawsze kierował się zasadą dziel i rządź.
Oczywiście.
Czyli Rosji zawsze zależało na tym i robiła to różnymi sposobami, żeby jednak nas jakoś zwaśnić, żeby za dobrze między nami nie było, bo to osłabia ich pozycję. Ale dobrze, jesteśmy w lutym 2022. Gdzie byłeś tego 24 lutego?
W domu w Warszawie na Saskiej Kępie mocno spałem. Obudziła mnie przyjaciółka, Ukrainka, która mieszka w Warszawie i zaczęła zadawać takie jakieś bardzo głupie pytania. Czy już z rodzicami rozmawiałeś? Czy już wiesz? Ja mówię, ale, o Boże, teraz mówię o tym i mnie aż ciało zaczęło boleć, przepraszam. czy ty już o tym wiesz, a ja jeszcze obudziłem się, o czym wiesz, co się stało, a dlaczego pytasz o to, co z rodzicami. I pamiętam, jak ona to po ukraińsku powiedziała, wojna poczęła się, Żeniu, wojna.
O Jezu.
Wojna poczęła się, wojna. Aż natychmiast zacząłem dzwonić do rodziców. Oni oczywiście zaczęli mi opowiadać o tym, co się dzieje w całym kraju. I co? I mnie totalnie rozwalił ich argument, dlaczego oni nie dzwonili do mnie, żebyśmy coś już robili.
Właśnie, mówią, ciekawe, dlaczego nie dzwonili.
Mama powiedziała, no chcielibyśmy, żebyś się wyspał.
O Jezu, rodzice, nie?
Bo ty i tak tej wojny nie zatrzymasz. A to po co niech chociażby, no ty będziesz miał spokojny sen, dopóki możesz mieć ten spokojny sen. I w tym jest, no taka ta miłość, która wraz z tym cierpieniem jeszcze w większym stopniu się uwolniła i się objawiła.
No widzisz, teraz ja mam dreszcze i ciary, bo uwolniło się oprócz tego bólu i cierpienia i krzywdy i śmierci. Naprawdę dużo dobrego w narodzie ukraińskim. W tej książce, o której tutaj próbujemy mówić dzisiaj, jest dużo świadectw tego, że istnieje coś takiego jak pozytywna rola dezintegracji. Czyli ten oprawca, agresor doprowadził do tego, że w narodzie ukraińskim wyzwoliło się bardzo dużo dobrego. Ukrytego. Uśpionego. Każdy tekst w tej książce świadczy o tym.
Tak, jest. W tej książce jest jeden niesamowity tekst, autorem którego eseju jest Wołodymyr Refijenko, nasz wybitny pisarz, który między innymi jest z Doniecka. Początkowo był rosyjskojęzyczny, tak w ogóle to jest człowiek, który wzrastał, można powiedzieć, kształcił się jako pisarz na literaturze rosyjskiej, a potem Rosja przyszła na Donbas, w jego Donieck on uciekał, wszystko stracił, tam zostawił.
I zrozumiał.
Przeżył okupację, zaczął pisać po ukraińsku i potem mieszkał pod Kijowem i spędził w okupacji wraz z żoną. To jest już człowiek, który nie ma 20-30 lat, około 60-tki Wołodzia ma, jeżeli się nie mylę. I on mówi, ja byłem przekonany w ogóle, że oni nas zamordują. Jedyna rzecz, o której się modliłem codziennie rano, żeby nie zhańbili mojej żony, żeby nie została zbyt strasznie potraktowana. Prosiłem tylko, mówi, Pana Boga, żeby ta śmierć była lekką i szybką. Ale udało się, bo tam cały początek dużej wojny, jak my to określamy, pełnowymiarowej, żeby odróżnić, że jednak wojna tak. od 14, więc
trwa
to nazywamy
już
ją
9
dużą.
Rok,
bardzo
tak.
często tak. No to on mówi, że to wtedy było takie zamieszanie, gdzie Refijenko, co z nim się stało, czy jest, żyje, nie żyje, udało się go uratować. Ja właśnie, kiedy wywieziono go z okupacji, to wtedy zrozumiałem, że ja chcę, żeby był takim kamertonem, który sprawdza te wszystkie testy, był takim sitem, przez które przechodzą wszystkie teksty i kto jest w stanie powiedzieć, tak, to jest naprawdę to, żeby był Wołodymyr Refijenko, bo on jak nikt inny czuje ten moment, wie, co się działo, bo sam bym się nie odważył podejmować ostateczne decyzje a propos
tych wyborów.
Tego, będzie czy nie będzie ten tekst. Ja mogę tam szukać ich, zamawiać, szukać pieniądze, żeby płacić honoraria, umowy podpisywać, koncepcję ogólną wymyślać i tak dalej, ale uważałem, że musi być ten człowiek, który to przeżył, a on dwa razy w życiu przeżył okupację. I on, który całe życie swoje mówił po rosyjsku, on zaczął mówić, że mi ten język rosyjski boli, mówi, ja nie mogę słuchać go, mimo że ja rozmawiałem przez wiele lat w języku rosyjskim, bo urodziłem się i od dzieciństwa nie było szkoły ukraińskiej, no bo oni teraz sprytnie wykorzystują ten argument, że na Ukrainie są rosyjskojęzyczne, tylko kurwa zrobiliście tak, że u nas nie było szkół, że w Charkowie, w mieście, w którym mieszka nawet nie milion osób, była jedna szkoła ukraińskojęzyczna. W moim rodzinnym Berdyczowie była jedna szkoła ukraińskojęzyczna. My nie mieliśmy możliwości nauczyć się ukraińskiego.
Tak, to jest też wielki temat,
tak,
złożony. Ja swego czasu nie mogłam zrozumieć, dlaczego w ukraińskich liniach lotniczych ja mówię dobry dzień, a słyszę.
Zdraście.
Byłam zła, byłam obrażona wręcz. Nie wiem dlaczego, bo nie jestem z pochodzenia Ukrainką, ale jestem ukrainofilką. Ale z czasem to zrozumiałam, teraz to już w ogóle rozumiem. Natomiast wracając jeszcze
A mogę opowiedzieć historię Wołodzi?
Jedno, koniecznie.
Przytoczyć ten przykład tego dobra, bo jak on już został i wszystko pracowaliśmy, potem w Wołodzi zapytałem, czy pan widział miłość na tej wojnie? Też go zapytałem o to. Ulubione moje pytanie ze wszystkimi z autorami, jak rozmawiam, czy on widział miłość na tej wojnie. I on opowiedział historię, jak oni wyjeżdżali z okupacji i mówi, bardzo często było tak, że stoją ci, którzy nie mają samochodu i chcą gdzieś do jakiegoś samochodu, żeby ich zabrano. A ludzie uciekają, im cięższy jest samochód, więcej osób, tym więcej paliwa. Też nie wiesz, kto to jest. I ludzie na początku niechętnie się zatrzymywali. I mówi, stara babcia, i mówi, przez jakiś czas stoimy, nikt się nie zatrzymuje. I stała starsza pani z dzieckiem. Prawdopodobnie wnuk, wnuczka. Jeden samochód się zatrzymał. Ona oczywiście płakała, to dziecko wsadziła, niepełnoletnie, malutkie dziecko do samochodu z obcymi ludźmi, sama została. I on mówi, i potem wszystkie samochody zaczęły się zatrzymywać.
Oj. I to jest coś, to jest ta miłość. Jest tego bardzo dużo w tej książce. To jest też niesamowite, ale wiesz, zanim jeszcze poszukamy kolejnych przykładów, to ja chciałabym na sekundę jeszcze zatrzymać się przy tych gwałtach. Opowiedziałaś o reportażu, czy o filmie, czy programie telewizyjnym Martyny Wojciechowskiej, ale ty często przypominasz o tym, mówiąc o tym, co się dzieje na wojnie, bo przygotowując się do tej rozmowy, trochę posłuchałam, trochę poczytałam, że Rosjanie gwałcą i 5-letnie dziewczynki, i 80-letnie kobiety.
Możemy być szczerzy i otwarci w tej rozmowie. Jasne. Bez tam. Ja nawet rozmawiałem z osobami, które tak w Ukrainie zajmują się tą tematyką i z perspektywy faceta zadawałem pytania. Na przykład rozmawiałem z taką Iriną Dowhań, która jest jedną z bohaterek filmu Martyny Wojciechowskiej, taką centralną postacią tego programu. I mówię, Ir, ale przepraszam, proszę mi wytłumaczyć, no facet młody, najczęściej oni przyjeżdżają młodzi tam, Rosjanie, no i jest przed nim kobieta, która ma ze wsi, która ma 65 lat, czy tam 70 lat, no to już starsza osoba.
No tak.
I mówię, przepraszam, no ale to jest trudne, przepraszam, że powiem tak wprost, ale powiem tak, jak jej powiedziałem, ale kwestia nawet, no, że ona nie jest dla ciebie jakimś takim pożądanym obiektem. Ona mówi, i tu twój podstawowy błąd. Oni robią to nie dla przyjemności.
Tylko?
To robi się, to jest sposób upokarzania, tortur.
Oh, yes.
To nie robi się. Dla normalnego człowieka seks się kojarzy, współżycie, bycie z kimś kojarzy się z jakąś przyjemnością, a to jest rodzaj kary, to jest rodzaj znęcania się, to jest rodzaj upokarzania i dlatego w taki sposób są traktowane kobiety. Ta Irina, ja zachwycony jestem tą kobietą i to dla mnie to jest taka bohaterka, bo jej historia się zaczęła, mogę opowiedzieć
no
o
jasne.
Tym. Historia tej niesamowitej kobiety zaczęła się w 2014 roku, taka publiczna historia, bo ona została złapana, ona sama jest z tych wschodnich regionów Ukrainy i została złapana za to, że ona wspiera faszystów ukraińskich.
Bo
i ona
taka została, była propaganda.
Tak, i ona została przywiązana w centrum Doniecka do słupa.
Nie.
I po prostu przykleili do niej, że to z jej winy giną ludzie, tam coś jakieś takie. Powiesili na nią jakieś tam kolorach ukraińskiej flagi i każdy, kto przechodził obok, mógł się znęcać nad tą kobietą i robić, co chce. Tak, przywiązano. Tak. I co się wydarzyło? To między innymi historia też między innymi o roli i mocy mediów, że ona mówi, patrzę, że idzie jakiś człowiek z normalną twarzą i myślę sobie, Boże, może to on mnie uratuje. On wyciąga aparat, robi zdjęcie i idzie dalej. I myślę sobie, kurde, nie uratował. A potem mija kilka dni, okazało się, że ten człowiek był reporterem, fotoreporterem, który pracuje dla największych mediów zachodnich. I on wysłał to zdjęcie, fotografię, która została opublikowana wszędzie po prostu. Irina Dowhań na tym zdjęciu zobaczył cały świat i to był jeszcze ten etap, kiedy Rosjanie zastanawiali się, czy im się opłaca. Teraz to oni jadą po bandzie i to by nie spracowało. A na etapie 2014 roku, to zadziałało w ten sposób, że oni nie chcieli pokazywać tej takiej swojej prawdziwej twarzy i przyszli do niej potem pewnego dnia, no kilka dni po tym zdjęciu i mówią, no cześć gwiazdo, musimy cię już wypuścić. I w ten sposób ona została uwolniona. Ja pamiętam, ja wtedy pracowałem dla Dzień Dobry TVN i nagrywałem z nią wywiad, nagraliśmy dla Dzień Dobry TVN wywiad z nią, z Iriną. Ja ją wcześniej nigdy nie miałem z nią do czynienia i odbyła się taka dla mnie trochę niezwykła, dziwna sytuacja. Irina mi po tej rozmowie potem pisze, a czy mogłabym z tobą, czy z panem, już nie pamiętam jak wtedy byliśmy, per ty czy per pan, rozmawiać po prostu. I tak to określiła, że ja trafiłam do bardzo męskiej historii, tak to określiła wtedy, zapamiętałem te słowa. Więc ja teraz mam potrzebę obcowania, rozmowy z normalnymi facetami, z normalnym facetem. I czy możemy z tobą po prostu rozmawiać? I tak to było, że my z nią po prostu przez Skype'a gadaliśmy
o
dupie Maryni, tak. O pogodzie, o tym, co w Polsce się dzieje, co w Ukrainie, co jadła na śniadanie.
Bo ten męski świat miał dla niej twarz ruskiego oprawcy.
Gwałciciela. Po prostu. Tego wtedy nie potrafiła powiedzieć. O tym nie wiedział nawet mąż, nikt z najbliższego otoczenia. Mm-hmm. Minęły lata, kiedy ona znalazła w sobie siły, żeby o tym zacząć mówić, jak była traktowana, że była gwałcona tam przez tych... Nie wiem, jak ich nazwać. Ja nie mogę ich nazywać ludźmi nawet.
Niektórzy mówią armia, a to nie armia, tylko orda, jak mówicie.
Tak. I dopiero potem ona zaczęła o tym mówić, a teraz to jest jedna z najważniejszych dla nas Ukraińców postaci, która jeździ po całym świecie, zrzesza wokół siebie kobiety, które zostały ofiarami przemocy seksualnej. No nawet kiedy tu była, no to Hania Jewsiewicka, reżyserka, zrobiła taką kolację u siebie i ona mi opowiadała różne te historie tych kobiet i opowiadała o pani, która jest tam chyba po 70, której mało, że zgwałcił ją, to wybił wszystkie zęby, ukradł jej rower i rano pojechał jej rowerem. I ona teraz mówi, ja zbieram pieniądze, chcemy poprzez wstawianie tej protezy zębów, chcemy, żeby godność przywrócić tej kobiecie, żeby ona miała zęby. Ona mówi, ja teraz zbieram tam wśród przyjaciół pieniądze, żeby ta kobieta miała zęby. Żeby poprzez to godność. I jeszcze jedna rzecz. To, co mówiłaś, już wspomniałem o tym, kiedy siedzieliśmy. Hania Jewsiewicka, kocham ją, uwielbiam w ogóle. Fantastyczna jest reżyserka tego programu. Ona mówi, że Irina, ona nie widziała programu Martyny Wojciechowskiej i Hania chciała, żeby jej tak było jakoś, żeby zobaczyła, że ona tam bohaterka, że ona w telewizji i tak dalej. Ona mówi, no to może obejrzymy wieczorem program już po tej kolacji. I ona mówi, wiesz co, ja chcę być dzisiaj po prostu kobietą, a nie aktywistką, ofiarą i tak dalej, jak jesteśmy postrzegani. Ja chcę być po prostu kobietą, która opowiada, je, żartuje, smutni jesteśmy, uśmiechamy się, o czymś przypominamy sobie, milczymy, gadamy, a nie cały czas wokół tego. Chcę być dzisiaj po prostu kobietą.
No właśnie, warto o tym pamiętać, wiesz, jak się ma do czynienia z uchodźcami. Tutaj w Polsce chociażby i kiedy oni właśnie... dobrze wyglądają, już nie wyglądają jak ofiary. Bo ja mam taki, wiesz, sprzeciw w sobie, kiedy słyszę, że od niektórych ludzi, że im jest za dobrze. Albo też czasami, niedawno słyszałam taką opowieść, będąc w Koszalinie, w swoim rodzinnym Koszalinie, o takim 50-latku uchodźcy właśnie ukraińskim, który został pobity przez młodych mężczyzn polskich, którzy przy okazji jeszcze wykrzykiwali, że powinieneś być na froncie. Co tutaj robisz? Ty taki i owaki. On się poskarżył tylko swojej żonie. Żona opowiedziała koleżankom, ale nie zgłosił tego na policję, bo się bał. No więc właśnie, czasem też dochodzi do takich sytuacji i niestety one często zostają nieujawnione, bo ludzie się boją. I jak ty myślisz, co można zrobić w takiej sytuacji? Przełknąć to? Czy pomóc tym ludziom zgłosić to, gdzie trzeba?
Wiesz co, to jest bardzo problematyka szersza niż polsko-ukraińska tak naprawdę, bo badania świadczą o tym, że
ofiary przemocy
często,
nie zgłaszają tego, tak.
To jedna rzecz, a druga rzecz, że bardzo często sprawcy, ci, którzy teraz krzyczą tam Ukraińcu wypier, to są też osoby, które mają takie cechy i zachowanie antykobiece, rasistowskie, są homofobiczne, są itd., itp.
I prawdopodobnie sami nie poszliby walczyć.
I to jest bardzo złożony problem, który pierwsze dotyczy edukacji, a drugi też takiego, no, żeby państwo karało takie osoby, żeby taka osoba widziała, że jeżeli ty zrobisz coś takiego, no to za to powinna nastąpić odpowiedzialność za to, że ty to robisz. I mówię, to nie jest w kontekście, moim zdaniem, to nie jest tylko polsko-ukraińskie jakieś zaszłości, które...
Masz rację.
To najczęściej, tak przynajmniej słyszałem takie wypowiedzi ekspertów i też z moich obserwacji tak wynika, że to są osoby, które mają problem po prostu z każdą innością. Ktoś, kto nie jest podobny do ciebie, jest po prostu już gorszy.
Poproszę o twój egzemplarz, bo swojego zapomniałam,
proszę,
a chciałabym przeczytać fragment ze strony 199, ale wcześniej zacytuję ciebie. My, Ukraińcy, mamy ogromne poczucie winy. Tak powiedziałeś w rocznicy wielkoskalowej wojny w Ukrainie, czyli w lutym tego roku. Niedawno, 30 października, podczas spotkania autorskiego dotyczącego tej właśnie antologii, wyświetlane były filmy wideo z czytanymi fragmentami tej antologii. I ty przeczytałeś fragment eseju Pawła Kazarina, dziennikarza, eseisty, żołnierza obrony terytorialnej, 40-latka, podobnie jak ty. Ten esej nosi tytuł Jesteśmy najważniejszym krajem świata. Właśnie jest o tym poczuciu winy i ja fragmencik chciałabym przeczytać. Dziś każdy z nas myśli, że daje z siebie za mało. Wszystkich nas łączy poczucie winy. Ci, którzy wyjechali, mają wyrzuty sumienia wobec tych, którzy zostali. Cywilni wobec wojskowych. Przybywający na zapleczu frontu wobec walczących w pierwszej linii. Jeśli też tak myślicie, pamiętajcie, nie jesteście sami. Tak czują wszyscy oprócz narcyzów. Nie wierzycie? Po wojnie powie wam to psychoterapeuta. Nie jest tajemnicą, że ty poddałeś się psychoterapii. Bo zapadłeś na depresję. Też wskutek wojny.
Chociaż warto tu zaznaczać zawsze, że nie zawsze depresja jest skutkiem jakichś przeżyć, traum i tak dalej. Czasem człowiek ma depresję bez takich zewnętrznych
mocnych zdarzeń.
I te argumenty, które brzmią fatalnie dla osoby, która cierpi na depresję, popatrz, inni mają gorzej, u ciebie nic się nie wydarzyło, a to gówno prawda, to nie ma nic wspólnego i nie ma co porównywać się do innych. Każdy ma swoją historię i to musisz patrzeć na siebie, jak czułem się wcześniej, jak czuję się teraz. Jeżeli widzisz, że to jest jakiś zjazd mocny w dół, no to musisz coś z tym robić.
Ale
chcesz, żebym opowiedział,
tak,
jak to
było? Bardzo bym chciała, bo zobacz, powiedzieliśmy o tym pierwszym dniu, wtedy, kiedy rodzice cię oszczędzili, nie budząc cię o świcie, ale potem rzuciłeś się z pomocą, prawda?
To było tak, że to poczucie winy, o którym mówiłem i Pawło, o którym piszę, to jest generalnie, no my jesteśmy narodem już takiego totalnego poczucia winy, niestety. Ale w pierwszych miesiącach, w pierwszym roku wojny to poczucie winy nawet miało te takie pozytywne efekty, bo to bardzo napędzało, bo mówię o sobie, mówię o innych wolontariuszach, z którymi po prostu robimy różne rzeczy na rzecz naszego państwa, na rzecz naszego narodu i dla zwycięstwa w tej wojnie, że każdy czuł, że robi mało, że nic nie robi w porównaniu do tego, co robią na przykład żołnierze w okopach na wojnie w pierwszej linii ognia i to cię cały czas, że ty masz cały czas takie, no ja mało zrobiłem. I w moim przypadku, jeżeli już tak pytasz, to opowiem o tym, było tak, że no ja na początku dużej wojny nawet nie wiedziałem, że mój organizm ma takie zdolności do tego, żeby na przykład przez miesiąc czy tam przez dwa prawie nie spać. Bo to było takie, że ty cały czas jesteś w ruchu, ty cały czas coś robisz, cały czas ktoś do ciebie dzwoni, cały czas u ciebie w domu ktoś nocuje, ty czasem wracasz i widzisz, że ty po prostu nie masz gdzie spać, więc bierzesz psa i dzwonisz do polskich przyjaciół, czy mogę u was przenocować, bo u mnie rodzina z trójką dzieci i po prostu nie mam gdzie się położyć. Potem, jak wspominam te pierwsze miesiące, potem zacząłem spać, nie wiem, 2 godziny na dobę. I wiesz, co jest ciekawe, że ja czułem się bardzo tak okej. Okay. Czułem
bez
moc.
Tego snu?
Bez snu, tak. To jest w ogóle, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Potem mi wytłumaczono, że to adrenalina w ten sposób tak działała, że ja po prostu byłem cały czas na wysokich obrotach. A potem no, zaczęły się protesty nasze, bo zobaczyliśmy my, aktywiści, wolontariusze, że przez Polskę cały czas jadą rosyjskie tiry z towarami, że tu wojna, że tu Mariupol, tu Bucza, kurde, dzieci są deportowane, ludzie zabijane, kobiety gwałcone, katowani są ludzie, miasta są zrównywane z ziemią, a z Niemiec, z Francji, z Włoch jadą po prostu tiry wypełnione po brzegi luksusowym żarciem, alkoholem, jak potem dowiedzieliśmy się, bo na początku nie wiedzieliśmy, co to jedzie. No i zapadła decyzja, inicjatorką była nasza niesamowita aktywistka Natalia Panczenko, liderka Euromajdan Warszawa, organizacji Stowarzyszenia Inicjatywy Społecznej. I pojechaliśmy tam i z przerwami miesiąc spędziliśmy na granicy. A to był, wiesz, to był marzec, ciepło nie było. I to jednak człowieka wykańcza. A potem zaczęły się inne rzeczy. Udało się ewakuować rodziców. Tata po tych wszystkich wybuchach miał zawał. Tu jak przywiozłem rodziców, no to tata był w śpiączce i no niestety odszedł, zmarł.
Zaraz na początku?
To było w lipcu. To było w lipcu. Już tu w Polsce. Ale też to, wiesz, tak wszystko się nakładało, że w tym samym czasie, kiedy na przykład tata już umierał, ja ostatnie 10 dni z nim codziennie spędzałem w szpitalu, no to mieliśmy też akcję ze Sławkiem Sierakowskim, zbiórkę na Bayraktara. Sławek do mnie zadzwonił, mówi, stary, czy ty pomożesz mi przy tej zbiórce, bo Sławek jest taki, wiesz, intelektualista, tak, idealista, człowiek, który to wymyślił, opublikował, a potem się zastanawiał w ogóle,
zrobić.
Jak to zrobić i kim to robić. I zaczęliśmy, i u mnie był ostatni tydzień zbiórki na Bayraktar, kiedy jechaliśmy wszyscy na dużych obrotach.
I umierający ojciec.
I umierający ojciec. Ja miałem sytuację, kiedy ja w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, a na dole czeka taksówka, żeby do TVN-u jechać i mówić o tym,
i
że super jest.
I opowiadać o tym, jest.
I nie będę ja przecież opowiadał, że mój ojciec umiera.
A jeszcze mama.
I jeszcze mama, którą chcę, wiesz, jakoś
utrzymać w kondycji
psychicznej.
I ochronić
ją przed tym wszystkim, bo zawsze myślę, już nie lepiej to wszystko na mnie spadnie. Niech lepiej ja to wszystko będę, żeby ona tego nie widziała, jeżeli jest to możliwe i nie, żeby to było tylko tak. A oprócz tego, żebyś rozumiała, kiedy trwały protesty na granicy, zostałem obiektem zainteresowania niektórych Rosjan. I dopiero po śmierci mojego ojca dowiedziałem się o tym, że tata to powiedział tylko sąsiadce o tym, że Rosjanin go zaczepiał cały czas, zagadywał, nawet mamie i mi nie powiedział. To
coś
po śmierci
takiego,
taty.
Szukali informacji, tak?
A potem on mnie, ten Rosjanin, zastraszał.
Ale tutaj w Polsce?
Tak, oczywiście. Mm-hmm. Niestety, ale to się dzieje. Musimy zdawać sobie sprawę
że
z
oni
tego,
są.
Że oni swoje macki tu porozrzucane są po prostu.
Nie tylko ruscy trolle w internecie, tak, ale również na żywo. Tak.
Konkretne osoby. Mm-hmm. Gość, który mnie straszył na klatce schodowej w domu, w którym mieszkam i mówił, zwrócił się do mnie po imieniu i nazwisku. Mówi, obserwuję pana działalność. Pan jest marionetką i pan będzie bardzo żałował. To dla pana może bardzo źle się skończyć wszystko.
Od razu o tym powiedziałeś, gdzie trzeba?
Oczywiście, mm-hmm. Oczywiście. I dopiero po śmierci taty dowiedziałem, że on go też tam łapał, więc wiesz, no my wszyscy płacimy za to bardzo wysoką cenę, za to wszystko, co się dzieje. Tak tylko opowiadam, żeby zrozumieć, że
sporo się złożyło na tę twoją depresję.
Zbyt dużo. I kiedy już te wszystkie rzeczy jakieś, pamiętam, tata zmarł, już kremacja i wszystko, i potem po prostu poczułem się jak ten balonik, z którego powietrze. Ja nie mogłem wstać z łóżka.
No wyobrażam sobie, już wtedy ani ręką, ani nogą.
A ja nie mogłem wstać w łóżka. Ja miałem takie, jak potem się dowiedziałem, bóle psychosomatyczne, że ja po prostu, no, ja nie widziałem, że tak może być, że przez miesiąc boli cię brzuch, bolą mięśnie, stawy, nerki, głowa, że ty budzisz się, boli, kładziesz się spać, boli, że ty niczego nie chcesz. Myślisz, że ty umierasz na jakąś śmiertelną chorobę, że jakiegoś raka masz czy coś, więc równolegle się badasz na wszystko. Nic nie mogą znaleźć, co budzi jeszcze większy twój niepokój. I nie myślisz o tym, że to może już tak twój mózg, głowa reaguje na to wszystko, na ten potworny stres i to wszystko, co się wydarzyło. I to wtedy zdiagnozowano mi depresję, na co wszyscy moi przyjaciele, na co wolontariusze, z którymi się przyjaźnię, mówili, ty?
Ty, taki uśmiechnięty.
Nigdy byśmy nie pomyśleli, że ty masz depresję, a ja nigdy nie zapomnę dnia, bo zawsze, wiesz, tak jak czytałem w newsach jakieś wiadomości o tym, że ktoś popełnił samobójstwo, no to myślałem sobie, czytam, że ktoś pod samochód się rzucił albo z okna wyskoczył. Ja zawsze myślałem, dlaczego oni wybierają taką śmierć, mogliby łatwiejszą, nie? Że ty sobie łykasz tabletki, zasypiasz i to nie boli i nie czujesz tego całego koszmaru. A potem pamiętam dzień, kiedy robiliśmy zjazd wszystkich wolontariuszy. To już była jakaś taka, wiesz, kulminacja mojej depresji może. Robiliśmy zjazd 100 najważniejszych wolontariuszy, którzy pomagali i pomagają, wspierają Ukrainę i przeróżne osoby. Janina Ochojska była i 100 naprawdę zaprosiliśmy takich, żeby porozmawiać o tym, jakieś wnioski wyciągnąć z tego. To było dwudniowe wydarzenie. Nocowałem w hotelu podczas tego wydarzenia na jakimś bardzo wysokim piętrze. Byłem z psem i ja nigdy nie zapomnę, jak wszystko się wydarzyło, pierwszy dzień się skończył. I tak... No, generalnie super. Ważne osoby przyjechały, doświadczeniem się dzielą, zastanawiamy się, co dalej robić. A ja zostałem sam z psem w tym pokoju hotelowym. Ja po prostu pierwsza, druga, trzecia w nocy, czwarta i mi jest tak źle.
I pchacie gdzieś
i mnie
w dół.
Tak boli wszystko. Boże. Całe ciało boli, brzuch znów boli, głowa boli, mięśnie bolą. Ja otworzyłem okno na tym, którym się nie pamiętam, 15, 17 piętrze. I tak naprawdę chciałem wyskoczyć. Naprawdę chciałem wyskoczyć.
I co cię powstrzymało? Ktoś wszedł?
Myśl o mamie, która jest w domu sama i tata zmarł, a druga myśl, a co z psem będzie? Kto go odprowadzi do domu? Mam przyjaciół, którzy by go przygarnęli i nie pozostałby bezdomny, ale pewnie. Kto go odprowadzi, co z nim będzie? I ja wtedy po prostu spakowałem rzeczy. Napisałem do naszej liderki Natalii Panczenko, że przepraszam cię, ale ja muszę jechać do własnego domu. I ja pamiętam, jak o świcie, już świt był, ja po prostu z tą torbą, z psem wracałem do domu. I to wtedy zrozumiałem, że oj, niedobrze się dzieje.
I zacząłeś się leczyć.
I zacząłem się leczyć i były leki i była terapia. Też nie było łatwo z terapią, bo o ile już byłem wtedy tym, nie lubię tego słowa, bo to tak patetycznie brzmi, ambasadorem kampanii Twarzy Depresji.
Ale tak się mówi. No, to jest wspaniała kampania zresztą.
Tak. I dlatego od fundacji mogłem mieć
pomoc.
Psychologa tak, żeby za darmo. I innych zwracałem się, wiesz, tak szukałem swojego i potem spotkałem niesamowitego po prostu psychologa Teodorczyk, mój kochany pan Tomasz, który...
Co w nim jest takiego wspaniałego? Bo to wiesz, skarb, rzeczywiście trafić na dobrego psychoterapeutę, to trzeba mieć szczęście, bo nie od razu się udaje, prawda? I często ludzie po drodze się wycofują, bo mówią, nie ma sensu, nie ma chemii, nie ma chemii pomiędzy nami.
To było, tak, że ja od pierwszego spotkania, po każdym spotkaniu wychodziłem silniejszy.
Czy postawił cię na nogi?
Tak. Przy czym zrobił to w ciągu kilku miesięcy. To nie była terapia, która trwała latami.
Ale mimo
wszystko
trwało.
Tylko ja poprawę czułem już bardzo szybko. Ja rozumiem teraz to, broń Boże, żeby nikt tego nie odebrał, że tak powinno być, bo każda historia jest indywidualna.
Jasne.
Są osoby, które przez lata... Oczywiście ta terapia na jakichś tam innych warstwach, ona trwa, tylko że te takie... Najważniejsze rzeczy dotyczące mnie i tego, dlaczego mój organizm tak reagował i co ja muszę zrobić i dlaczego tak się stało, my z nim w ciągu kilku miesięcy w ogóle on to pomógł mi poustawiać, poskładać siebie na nowo.
Czyli zrozumiałeś, co się zadziewało,
tak,
co się z tobą działo,
tak.
Jakie mechanizmy miały miejsce i to
chcesz,
już było dużo.
Powiedzieć, co było jednym z podstawowych błędów?
W twojej postawie życiowej?
Tak, mogę powiedzieć o tym.
No, dawaj.
Dzieciństwo i chodzenie do kościoła, gdzie dowiedziałem się na katechezach o tym, że złość jest zła.
Niewskazana.
Tak.
Niewskazana. Trzeba ją tłumić, tak. Nie można uzewnętrzniać.
Tak, tak, tak. I ja żyłem, wiesz, kurwa, przepraszam, w wieku 43 lat, takie odkrycie nagle, czy 42 wtedy miałem.
Że nie można tego tłumić.
Że okazuje się, że to nie jest emocja, która jest zabarwiona że na czarno.
Tak, że masz do niej prawo.
Że ja mam prawo do tego.
No, mało tego, właśnie człowiek jest zdrowszy, jeśli potrafi uwolnić te emocje.
Tak.
Czyli mówisz, że tak ci było tam wmawiane za dziecka.
Tak, bo ja
czy chodziłeś do katolickiego kościoła, czy do cerkwi?
Na początku do cerkwi, a potem chodziłem do kościoła z babcią, to tak było. Więc,
też był
ale
miks.
Ale ten wiek taki, wiesz, najważniejsze dojrzewania, 13, 14, 15, 16 lat, to był kościół, katechezy, wspólnoty i tak dalej.
Ja myślałam, że tylko dziewczynki miały tak wmawiane, że mają być grzeczne i nie mogą krzyczeć, nie mogą właśnie uzewnętrzniać tego, co czują.
Nie, generalnie tak zapamiętałem, że każdy człowiek bez znaczenia, jesteś dziewczynką czy chłopakiem, nie chcę też uogólniać, ja nie wiem, kto co opowiada, może to ja jakoś przeinaczyłem sobie, ale to tak mocno w mojej głowie pozostało, że złość to jest bardzo negatywna emocja, że to jest destrukcyjna emocja, że to niszczy mnie od środka, że to niszczy świat zewnętrzny i że ja nie mogę być wściekły, zły, bo to jest niedobre uczucie.
Słuchaj, jak nie być wściekłym, złym na Rosjan, którzy zaatakowali, prawda? Którzy zrobili Ukrainie to, co zrobili, to, co nadal robią. Jak nie być złym?
Ale to wiesz, to jest niesamowite. Kiedy takie dla kogoś śmieszne odkrycie zrobiłem w wieku 42 lat, no, bo to jest śmieszne, że człowiek w takim wieku pozwala sobie na takiego rodzaju emocje, to ja pamiętam, jak po sesjach z nim wieczorem czułem, kiedy ja pozwalam sobie na tą wściekłość i złość, że nie to, że to jest destrukcyjne, że odwrotnie siły mi wracają, że ja czuję się silniejszy dzięki temu, że ja pozwalam sobie emocje przeżyć. Że
ja pozwalam, i uwolnić je wreszcie, jakoś.
I wtedy te emocje przestają mnie kruszyć od środka.
I widzisz, powiedziałeś o tej psychosomatyce. Tak. Przecież to tłumione, to tworzy jakieś, nie wiem, mówiąc już tak metaforycznie, jakieś, nie wiem, zgrubienia, zwapnienia, blokady, hamulce. I to wszystko musi się odbić na twoim zdrowiu fizycznym prędzej czy później, tak, prawda?
Tak. Tam były jeszcze potem inne epizody, potem ja do szpitala nawet trafiłem, bo to tak, wiesz, wszystko. I dopiero jakoś tak od marca tego roku ja rzeczywiście czuję, że ja tak odzyskuję siebie.
No właśnie, ja słuchaj, czyli miałeś przerwę też w tej swojej aktywności proukraińskiej?
Wiesz, to było w ten sposób, że ja po raz pierwszy w życiu zawaliłem poprzez tą chorobę jedną ważną rzecz, bo na przykład, kiedy była pierwsza rocznica
agresji
rosyjskiej, no to mnóstwo było, my robiliśmy dużą akcję i miałem tam współprowadzić to wszystko, a oprócz tego w ogóle cały ten dzień miałem zaczynać od tego, że w jednej z rozgłośni największych polskich miałem czytać newsy, bo im zależało na tym, żeby ktoś z Ukrainy, z ukraińskich dziennikarzy czytał od samego rana przez cały dzień newsy, osoba z akcentem wschodnim i tak dalej, żeby ktoś taki był. I ja wiesz, w nocy, wieczorem przed tym wydarzeniem, to też reakcje naszego organizmu. Cały czas człowiek czegoś się o sobie dowiaduje. Ciało, umysł pamiętało stres tego pierwszego dnia wojny i to, co ze mną się działo. Przepraszam, że ja powiem takie fizjologiczne szczegóły, ale ja wymiotowałem po prostu przez całą noc, mimo że nie zjadłem nic jakiegoś złego. Ja po prostu nie miałem siły się ruszać. Ja musiałem do wydawców wysłać po raz pierwszy. Ja, wiesz, dziennikarz, który też ma doświadczenie pracy na antenie, na żywo, to było fatalne dla mnie. Nie widziałem, myślę sobie, kurde, jak ja ich robiłem, ale ja nie mogłem wyjść z mieszkania w ogóle, nie miałem siły. To w ten sposób tak ta psychosomatyka działa. I trochę z jednej strony mi, patrz jak to wszystko, kurde, działa. Opowiadam to tobie bardzo szczerze i nagle myśl w głowie przed chwilą się przewinęła. Boże, facet tu takie opowiada rzeczy.
Nie przystoi mężczyźnie.
Tak. I natychmiast sobie mówię, przestań pierdzielić w ogóle.
Czyli już masz ten zdrowy odruch.
Tak. Każdy z nas ma prawo do słabości, ma prawo czuć tą słabość.
I zobacz, i ten Pawlo, jak mówisz, bo ja źle zaakcentowałam, powiedziałam Pawło, to trzeba powiedzieć Pawlo Kazarin, no mówi, że będziecie potrzebować tej psychoterapii i wszyscy będziecie potrzebować tej psychoterapii, bo to naprawdę trzeba być niesamowicie silną osobowością albo jakimś filozofem, mędrcem, żeby poradzić sobie samemu, bo dzieją się rzeczy straszne. Ale teraz zobacz, postanowiłeś wydać tę antologię, w której jest dużo nagiej prawdy o tym, co działo się i dzieje się nadal na Ukrainie, czy w Ukrainie. Czy to ciebie jeszcze jakoś dodatkowo nie pogrążyło? Czy to nie sprawiło, że znowu zafundowałeś sobie dawkę bardzo trudnych przeżyć i trudnych emocji? Bo przecież dwójka z tych autorów
nie żyje.
Już nie żyje i zginęli na wojnie czy od wojny.
Tak. Bardzo pięknie powiedziała, bo książka była tłumaczona przez 14 naprawdę najwybitniejszych polskich tłumaczy.
Wspaniałych.
Tam i Adam Pomorski, wieloletni dyrektor Polskiego Pen Klubu i mnóstwo, i Jerzy Czech, mnóstwo innych. Nie chcę wymieniać kogoś, bo 14 nie wymienię i to nieładnie będzie. Ale już zacząłem to robić. Przepraszam wszystkich.
Wszystkich innych.
Tak. Natomiast jedna z tłumaczek, Paulina Ciucka, powiedziała coś takiego o tej antologii, że w tej książce jest wszystko, co w życiu człowieka najstraszniejsze, najpiękniejsze, najtrudniejsze i najważniejsze. Więc ta książka po prostu, no to takie zderzenie, wiesz, kurde, to słowo tak jest teraz wykorzystywane prawdą.
No, właśnie my się tak boimy tych takich
miłość, prawda,
wielkich bo słów, tak.
Inflacja tych
taka
słów.
Taka inflacja, patriotyzm na przykład, tak. Naród. Wiesz, ja nawet
ktoś
jak robiłam...
Że tak zgwałcił te słowa, tak. Że ty boisz się potem użyć, żeby to banalnie...
Żeby to nie zabrzmiało tak. Banalnie, tak, ale z drugiej strony może właśnie trzeba je teraz adekwatnie używać i odzyskiwać.
No to właśnie, tak. To wtedy dziękuję za wsparcie. No. Kochani, w tej książce jest prawda.
Okej.
Okay. O wiesz, nas, o człowieku.
Ja nawet jak robiłam dzisiaj ten wstęp, to też bałam się, że zaraz ktoś sobie pomyśli, że o, ale patetycznie, ale patos i zaraz za chwilę, ale sztuczność, ale banał, ale myślę sobie pal 6, bo też miałam poczucie, że to jest prawda. Słuchaj, te teksty zostały tak świetnie przetłumaczone, że potem tak świetnie przeczytała je Janda.
Janda Bosz.
Coś nieprawdopodobnego podczas tego spotkania autorskiego, na którym pochwalę się byłam, ale nie tylko ona czytała, bo czytała...
Ryma Zubina, piękna, właśnie, nasza cudowna, tak. Wspaniała, nasza ukraińska Krystyna Janda. A potem jeszcze, wiesz co, bo podczas prezentacji, premiery książki pani Krystyna czytała fragmenty i mi opowiadają osoby, które były tam w pierwszych rzędach, mówią, że kiedy czytała pierwszy fragment książki, tak. Akurat dzienniki tego zamordowanego przez Rosjan pisarza dziecięcego Wołodymyra Wakułenki, to że łza jej poleciała.
Ona nawet przełknęła ślinę tak leciutko, po prostu zatrzymała się. Ja też myślałam, że mi się to przysłyszało albo przewidziało, tak. Ale tak było.
Osoba jedna, która siedziała tam w pierwszych rzędach, potem mi mówi, że pomyślałam, że czy to po ludzku ona przeżywa, czy jako aktorka tak gra to wszystko. I odpowiedź, nawet nikt nie pytaliśmy pani Krystyny, tylko ona sama po tym już po wydarzeniu opowiedziała, mówi, że ja myślałam, że ja nie będę w stanie doczytać do końca ten pierwszy fragment. To było tak mocne i tak wzruszające, że ja jako człowiek byłam po prostu tak głęboko poruszona w ogóle tym tekstem, że
ona czytała o tym, jak on
mogę przeczytać?
Tak. O chlebie. O chlebie, tak.
Bo to jest akurat od dzienników Wakułenki zaczyna się książka, bo udało się, to w ogóle osobna historia.
Bardzo
z tymi
ciekawa
dziennikami.
Historia. Może zdążymy ją jeszcze w skrócie opowiedzieć, ale teraz czytaj, bo warto.
Wołodymyr Wakułenko, dzienniki. Po przybyciu okupantów nadzieje na to, że ktoś coś podrzuci, całkowicie zgasły. Zapędzono nas do prawdziwego getta. Tyle, że nie rysują gwiazdy Dawida na białych opaskach. Ostatni bochenek chleba dzieliłem na 5 części, tylko dla dziecka. Przez 2 tygodnie okupacji zapomniałem, jak smakuje chleb. Okruchy, które mały zostawił na stole, wysypałem w dłoń i jadłem je łapczywie, żeby choć trochę poczuć ten smak. Do wszystkiego się przyzwyczajasz. Najważniejsze, kim w tym wszystkim jesteś.
No.
A Wakułenko, kochani, no to w ogóle historia człowieka, dziecięcy pisarz, autystyczne dziecko, który nie ucieka, mimo że zaczyna się okupacja rosyjska.
I on jest jedynym opiekunem tego dziecka.
I on jest jedynym opiekunem, który nie popiera Federacji Rosyjskiej w swoich działaniach i nie zamierza udawać,
i
że on tu...
I powiedzmy, gdzie to jest.
Tak, i to jest Iziumszczyzna, czyli obwód charkowski, który graniczy niestety z najgorszym sąsiadem świata, Federacją Rosyjską. No i rozumie, że mogą wcześniej albo później po niego przyjść. I w pewnym momencie mówi ojcowi, że ja idę, żeby zakopać swoje dzienniki pod wiśnią w ogrodzie. Kiedy nasi przyjdą, to wykopajcie to i proszę to przekazać. Miał taką intuicję, że następnego dnia przyszli po niego.
Bo wiedzieli, że on jest...
Tak, proukraiński i że tak, jest pisarzem.
Nieprawomyślny.
Tak. I dopiero po deokupacji Iziuma znaleziono go w grobie bezimiennym. Po ekshumacjach dowiedzieliśmy się, że został zamordowany. I jeszcze jedna rzecz, która... I o tym też z panią Krystyną Jandą rozmawialiśmy. O tym, że gdyby to było pokazane w filmie, to każdy by powiedział, że to jest jakieś przegięcie, że przekombinowali. Słuchajcie, co dalej się działo. Inna pisarka, Wiktoria Amelina, pojechała tam po deokupacji i wraz z ojcem wykopała te rękopisy i później Wiktoria Amelina, która napisała przepiękny tekst, fantastyczny esej do naszej książki, pół roku później, w dniu urodzin nieżyjącego już Wołodymyra Wakułenki, zmarła. Na skutek tego, że Rosja, atak rakietowy, Kramatorsk, sporo o tym było informacji w mediach, w dniu jego urodzin po prostu. Nie,
to jest w ogóle niesamowite. Ona dostała odłamkiem?
Tak.
Tak. No więc właśnie, takie to są historie.
I w ukraińskiej wersji w książki Amelina nie jest w rameczce, jest żywa, a tu już w polskiej antologii ona jest.
Będziemy musieli zaraz finalizować, wiesz, tę naszą rozmowę, ale może jeszcze a propos Wakulenki. Wiadomo coś z dzieckiem?
Tam z rodzicami. Zbieraliśmy pieniądze, ukraiński pen klub zbierał pieniądze, żeby wesprzeć te rodziny.
Ale z rodzicami jakimi?
Wołodymyrę tam.
A, czyli z dziadkami.
Tak, tak, tak. Rozumiem. O, przepraszam, z dziadkami, tak.
W tej książce jest tyle o tym, że zwyciężymy. Ale ta książka dotyczy pierwszych tygodni, pierwszych miesięcy okupacji, agresji Rosjan. Jak jest teraz?
Wciąż zwyciężymy i chcę powiedzieć, no na przykład, ile to było tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, nie chcę skłamać. Na przykład w Ukrainie, w dużych miastach odbyły się akcje protestacyjne. Pod jakim hasłem? Bo często pytają, a co tam, czy rzeczywiście ludzie jeszcze chcą, mają siły, żeby walczyć i tak dalej. Ukraińcy protestowali przeciwko temu, żeby pieniądze publiczne były wydawane na remont dróg, remont jakichś tam pomieszczeń publicznych, tylko hasło było główne takie, komu my chcemy teraz remontować drogi? Rosjanom, żeby przyszli? Wszystkie pieniądze, które mamy, musimy dozbrajać nasze wojsko, wydawać na drony, żebyśmy mogli wygrać, zwyciężyć w tej wojnie. I to dla mnie, że to było w wielu innych miastach, że takie oddolne ruchy, które wciąż pozostały, że ludzie po prostu, no nie to, że większość, no ponad, według sondaży ponad 90% Ukraińców wierzy w zwycięstwo. Bo nie mamy innego wyjścia. Bo wiesz, wracam teraz do tego, od czego zaczynaliśmy. Jesteśmy. To dla nas jest kwestia, dla naszego narodu przetrwania. Bo jeżeli nie zwyciężymy, to po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że ten najgorszy sąsiad świata chce jednego, żeby nas nie było.
I właśnie chyba Żadan też pisał o tym w swoich dziennikach, że to nie, to chyba Wakulenko właśnie. O, już teraz nieważne. Żenia to powiedział, że nie ma innego wyjścia, tylko zwycięstwo.
To każdy Ukrainiec, to wiesz, każdy. Więc można to do każdych dzienników, esejów i każdego Ukraińca, Ukrainki, którą znamy, to zdanie i tą myśl, bo z tym żyjemy, z tym się budzimy, kładziemy się spać. To jest największe marzenie, to jest każde życzenie na urodziny, święta, to jest pierwsze słowa, najważniejsze i...
I słuchaj, to jest niesamowite, bo to też na nas spływa, wiesz, ten wasz entuzjazm i wiara, aczkolwiek w jednym z tekstów też przeczytałam o takich mężczyznach, którzy przed tym lutym 22 byli sprawni, aktywni, zamożni, świetnie sobie radzący, a teraz chodzą po ulicach, mają pustkę w oczach. Więc tacy też są, prawda? I też trzeba to zrozumieć. Bo jakby trudno nie zrozumieć, bo takie żniwo też ta wojna zbiera.
Wiesz, straszne rzeczy. Mentalnie. Przez wiele lat nagrywałem wywiady z osobami, które przeżyły Holokaust, II wojnę światową i zapamiętałem mocno słowa, które mi powiedział podczas wywiadu Marian Turski, opowiadając o tym, że po zakończeniu już II wojny światowej mnóstwo jego przyjaciół, którzy przeżyli wojnę, przeżyli wojnę, popełnili samobójstwo. Dlatego to kwestia zdrowia psychicznego jest szalenie istotna teraz w przypadku tej sytuacji i w ogóle. I pan Marian mi powiedział, zapamiętałem te słowa, i ja, proszę pana, zrobiłem 99 ze 100 kroków w tym kierunku.
Widzisz? Marian Turski. Jaka świadomość. Czyli zrobił dla siebie tyle w tym kierunku, żeby się ocalić już po wojnie.
Tak.
No, także duża, duża praca przed Ukraińcami, ale myślę, że rozmowa, mówienie o tym, ujawnianie tych stanów też może dużo pomóc. Ja nie wiem, może ja idealizuję, ale wiesz, ja wtedy, kiedy zaczęła się ta pełnowymiarowa, wielkoskalowa wojna, czyli w lutym 22, jak widziałam, jak dzielnie Ukraina walczy, jak się opiera, jak nazywa rzeczy po imieniu, jak się wspaniale solidarnie zachowuje, jak właśnie uwalniają się te wszystkie cnoty, które wcześniej nie zawsze się ujawniały, to pomyślałam sobie, że my kiedyś też tacy byliśmy, ale nas tak mocno historia nie doświadczyła w ostatnich przynajmniej latach. Ale potem to nam gdzieś zgasło i ja tak sobie myślałam, że my teraz od was bierzemy tę energię, wiesz? Że pomagamy wam, bo wy jesteście w potrzebie, ale my paradoksalnie też jesteśmy wzmacniani wami, pomimo to, że jesteście w potrzebie. Dzięki temu, że właśnie macie to, co was trzyma. Dziękuję ci, Żeniu.
Dziękuję.
Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.